Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 4 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska.
Mojemu największemu i najdroższemu nauczycielowi życia. Dziękuję Ci, Ojcze Święty, że dotknąłeś mojego serca. Odmieniłeś mnie swoim przykładem jak nikt inny. To dzięki Tobie mogę dzisiaj dumnie mówić, jestem Polakiem. Przepraszam, że tyle razy Cię zawiodłam. Wspieraj mnie, bym zdołała choć w części kroczyć po śladach Twoich nauk. Pozostań na zawsze w mojej pamięci. Dorota M.
Był to fragment książki Tato mój przewodniku. Zawiera ona świadectwa, listy, kartki pozostawione na placu świętego Piotra w dniach agonii i śmierci Jana Pawła II. A moim dzisiejszym gościem jest ksiądz Paweł Ptasznik z Watykańskiego Sekretariatu Stanu, który opracował tę książkę. Zacznijmy od tego, jak doszło do powstania pozycji, którą we wstępie kardynał Stanisław Dziwisz nazywa Białym Krukiem.
Historia książki jest taka, że w dniach agonii Ojca Świętego widzieliśmy, że ludzie młodzi i starsi przynoszą różne kartki ze swoimi modlitwami, wspomnieniami czy właśnie tego typu zwierzeniami, jakie zostały odczytane na początku. I tych kartek było coraz więcej, więc poprosiliśmy kamerlęgo, żeby polecił służbom porządkowym nie niszczyć tych kartek, nie wysypywać do śmieci, ale z szacunku dla ludzi i dla samego Ojca Świętego, żeby je zbierano. Powstało 15 worków różnych tekstów. Mieliśmy intuicję czy świadomość, że te kartki mogą zawierać bardzo dużo ciekawej, głębokiej duchowej treści. Dlatego przyszła myśl, żeby przynajmniej część z nich zachować, czy to w formie książki, czy w naszym archiwum. Poprosiliśmy siostry jednego z klauzurowych klasztorów o to, żeby zrobiły pierwszą selekcję, to znaczy podzieliły na języki, podzieliły je na zawartość treściową. Siostry dokonały tego zadania, a potem już w ramach naszej sekcji polskiej dokonaliśmy wyboru tych, powiedzmy, 100 stron różnych tekstów, które wydawały się nam najbardziej głębokie, najbardziej oryginalne, a może najbardziej reprezentatywne dla pewnej grupy zwierzeń, bo część z nich pewne treści powtarzała.
Przeczytam może jedno ze świadectw. Jesteś święty, Janie Pawle II. To jest wielki cud. Skruszyłeś tysiące serc, nauczyłeś miłości i przebaczenia. Kochamy Cię, Ojcze Święty. Wiemy, że nas nie opuściłeś, że jesteś z nami i czuwasz, bo miłość Twoja jest bez granic. Te słowa napisała Alina. Czy nie baliście się, że publikacja przecież tak bardzo osobistych listów nie zrani uczuć ich autorów?
Więc mając świadomość tego, że teksty są bardzo osobiste, staraliśmy się wszędzie tam, gdzie to było możliwe, wyeliminować elementy, które pozwoliłyby w jakiś sposób zidentyfikować osobę czy środowisko, w którym ta osoba się znajduje. Pozostały tylko imiona. Tam, gdzie nie było podpisu, my też nie wstawialiśmy żadnych imion. Myślę, że jest to zrobione z dużą delikatnością i z dużym szacunkiem dla tych osób. Mam nadzieję, że żadna z nich nie poczuje się tym urażona.
Minęły długie lata, a ja byłem niewidomy na Twoje czyny. Gdy zachorowałeś, to ja dopiero odzyskałem wzrok. Dużo się modliłem. Teraz będę bez Ciebie. Znów oślepnę? Wojtek.
Przekonanie o świętości Jana Pawła II od dawna tkwiło w sercach wielu ludzi na całym świecie. Wyrazem tego przekonania były i napisy, i okrzyki Santo Subito, święty szybko, zaraz. I to przekonanie, myślę, wyrażało się nie tylko w tym, że ludzie pozostawili na placu swoje modlitwy, ale także w tym, że właściwie przez cały czas trwania pontyfikatu prosili papieża o to, żeby modlił się w różnych intencjach, które były im drogie. A więc mieli świadomości to, że jest bliżej Boga niż ktokolwiek inny. Myślę, że to przekonanie towarzyszy tysiącom, może milionom ludzi na całym świecie. Przekonanie o tym, że papież jest obecny, pomimo tego, że fizycznie pomiędzy nami go już nie ma. Wymownym dowodem tego przekonania są tysiące ludzi, którzy każdego dnia przechodzą obok grobu Jana Pawła II po to tylko, żeby przez kilka chwil oddać mu hołd, a równocześnie przedstawić swoje intencje, swoje prośby czy swoje dziękczynienie.
Skąd brałeś tyle miłości? Jak umiałeś tak przebaczać? Byłeś najwspanialszym Polakiem. Jestem dumna, że też pochodzę z Polski. Będę bardzo szczęśliwa i dumna, gdy będę opowiadać o Tobie swoim dzieciom i wnukom. Kiedy umierałeś, płakałam. Tak bardzo Cię kocham i będę kochać. Swoim wzruszającym życiem i śmiercią zmieniłeś oblicze tej ziemi. Mam nadzieję, że pojadę kiedyś do Watykanu odwiedzić Twój grób i być blisko Ciebie. Będę żyła tak, byś był dumny, że masz taką uczennicę. Anna T.
Myślę, że jest to książka dla każdego. Tej książki nie czyta się jak powieść od deski do deski. Po nią się sięga w różnych momentach, czy to trudnych, czy radosnych, po to, żeby zobaczyć, że inni ludzie mieli te same przeżycia i w kontakcie z papieżem, choćby to był kontakt na dużą odległość, szukali rozwiązania od tych różnych sytuacji, szukali pocieszenia, szukali tego wszystkiego, co łączy ludzi wierzących w Kościele.
Które z tych świadectw, a jest ich w tej książce wiele, najbardziej do księdza przemówiły, najbardziej księdza uderzyły?
Trudno byłoby wybrać jedno takie świadectwo. Każde z nich przynosi wiele wzruszeń i wspomnień tamtejszych dni. Są to nie tylko wypowiedzi z kartek pozostawionych na placu Świętego Piotra, ale również z listów, które po jego śmierci trafiły do sekretariatu stanu. Były to nie tylko kondolencje, ale również właśnie zwierzenia czy modlitwy, jakie ludzie już wtedy zaczęli przesyłać tutaj do nas.
Książka ukazała się po polsku, ale kartki i listy nie były wszystkie po polsku, prawda?
Książka ukazała się po polsku i zawiera te wypowiedzi, które były po polsku. Ta książka nie jest tłumaczeniem wypowiedzi obcojęzycznych.
Czyli są tylko teksty
polskie. Być może kiedyś powstanie taki zbiór z tych wypowiedzi, które jeszcze pozostały u nas w biurze i czekają na kogoś, kto mógłby je opracować. Więc zawierają one tylko to, co napisali Polacy.
Czy nie jest to książka monotonna, czytanie tych świadectw? No bo mówią wszystkie o tym samym.
Wydawałoby się, że tak, na pierwszy rzut oka. Wiadomo, że wszystkie te wypowiedzi są skoncentrowane na umieraniu i potem śmierci Jana Pawła II, i na przeżyciach, które z tą śmiercią się wiążą. Myślę, że wartością tej książki jest to, że każda z tych wypowiedzi niesie w sobie inny ładunek emocji, uczuć, przeżyć, wspomnień. Jedne mówią o radości, jakie dawało życie i bycie blisko Jana Pawła II, choćby to była bliskość na bardzo dużą odległość. A inne mówią o rzeczywistym cierpieniu, jakiego ludzie doznawali stojąc tam na placu Świętego Piotra. Więc każda z tych wypowiedzi, chociaż mówi mniej więcej o tym samym, jest zupełnie inna.
Czy te listy wciąż napływają, czy wraz ze śmiercią Ojca Świętego, z jego odejściem skończyły się te świadectwa?
Napływają świadectwa różnych łask, które ludzie przypisują wstawiennictwu Jana Pawła II. To są często rzeczy dla innych bardzo normalne, zwyczajne, a dla ludzi, którzy je przeżyli, są rzeczywistym darem Bożym, który otrzymali przez pośrednictwo Jana Pawła II.
Toczy się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II. Czy te listy trafiają do postulatora? Co się z nimi dzieje?
Tak, te listy zazwyczaj przekazujemy postulatorowi. One są świadectwem kultu. Niektóre z nich, które mogą świadczyć o rzeczywiście cudzie, są, powiedzmy, brane bardziej pod uwagę przez postulatora. Ewentualnie nawiązuje on już korespondencję z zainteresowanymi ludźmi.
Rok temu przeżywaliśmy te trudne dni odchodzenia Jana Pawła II. Co w księdza sercu się z tych dni najbardziej zapisało?
To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że dla mnie najboleśniejszym momentem był dzień, a to było może na 2 czy 3 dni przed śmiercią Ojca Świętego, kiedy wówczas arcybiskup Stanisław poprosił mnie o to, żeby zacząć tłumaczyć testament. To było coś takiego, co trudno jest nawet określić. Tam umierał bliski człowiek i ja wtedy właśnie nabrałem świadomości tego faktu. Bo już sama śmierć nie była czymś trudnym. Była bolesnym faktem, ale nie była trudna. To było wyzwolenie z cierpienia, które było tak ewidentne, że budziło w jakiś sposób współczucie. Więc z tamtych dni to właśnie ten moment najbardziej utkwił mi w sercu.
Ojciec Święty w ostatnich dniach bardzo cierpiał, ale mimo to do końca wychodził do ludzi, nie uciekał przed człowiekiem. Chciał być nawet w tym właśnie swoim wielkim cierpieniu. Media określiły to pisaniem encykliki cierpienia Jana Pawła II. Czy można powiedzieć, że to jest zwieńczenie pontyfikatu papieża Polaka?
Sądzę, że to jest najwspanialsze zwieńczenie i ten obraz, który mamy przed oczyma papieża w kaplicy w czasie Drogi Krzyżowej z krzyżem, w który jakby chciał się wtulić, to jest taki symbol właśnie tego wszystkiego, co on przeżywał w ciągu całego swojego życia, całego pontyfikatu, ale szczególnie w dniach choroby, potem agonii i tego pełnego siły, pełnego pokoju, powiedziałbym nawet radości umierania.
Zdarzyło się coś zupełnie przeciwnego, coś, co zasady na świecie się nie dokonuje, to znaczy cierpienie przyciągało. Plac Świętego Piotra w czasie audiencji środowych, w czasie modlitwy Anioł Pański był wypełniony. Ludzie przychodzili dla papieża. Potem, kiedy nawet już nie wychodził, nie pojawiał się, tylko kiedy odchodził do domu ojca, na placu Świętego Piotra trwała nieustanna modlitwa. Czy ksiądz sobie w ogóle wyobrażał, że świat się może aż tak zatrzymać?
Prawdę mówiąc, byłem przekonany, że tak będzie. Nie wyobrażałem sobie, że będzie to w takiej skali. Bałem się, że środki przekazu zrobią z tego faktu sensację. Tymczasem, może bardziej niż reakcja zwyczajnych, wierzących ludzi, mnie zaskoczyła reakcja środków przekazu. I to nie tylko polskich, ale również światowych. I do takich stacji, które nie są specjalnie zainteresowane sprawami religii. Wszyscy przeżywali ten moment w poczuciu solidarności z wielkim szacunkiem dla papieża, który nie był wtedy atrakcyjny, ale był prawdziwy. To było to, czego dzisiaj, zdaje się, pragnie człowiek, a na co dzień tego nie dostaje. To znaczy tej prawdy o rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Czasami żyjemy w iluzjach i wydaje się nam, że to jest właśnie ten najlepszy świat. A tymczasem nawet taki moment jak umieranie, jeśli jest prawdziwy, przeżywany w całkowitej harmonii z tym, co było w ciągu życia, może przyciągać.
Czy to jest właśnie to, co przyciąga teraz? Bo praktycznie, ksiądz szczególnie to może widzieć, pracując w Watykanie, ciągle do grobu Jana Pawła II pielgrzymują pielgrzymi. Tak jak miliony ludzi przyszły, by się z nim pożegnać, tak teraz praktycznie codziennie przed grobem Jana Pawła II przychodzą setki, jeśli nie tysiące ludzi. Ludzie przychodzą tam się modlić.
Pośród tych wypowiedzi pozostawionych na placu jest jedna, która mówi mniej więcej tak. Zawsze chciałem cię zobaczyć. Teraz mi się to udało. Szkoda, że po śmierci, ale zadanie wypełnione.
Czy w takiej codziennej pracy, w rozmowach z pielgrzymami, z ludźmi, którzy przychodzą, słyszał ksiądz o cudach dokonujących się w sercach ludzi właśnie za przyczyną Jana Pawła II?
Czasami do sekretariatu stanu czy do Benedykta XVI przychodzą listy, w których ludzie opisują swoje własne przeżycia czy łaski, jakich doznali i uznają, że łask tych doznali przez wstawiennictwo Jana Pawła II. Oczywiście z zewnątrz patrząc można powiedzieć, zbieg okoliczności, przypadek, może sytuacja tak się rozwinęła. Natomiast dla tych konkretnych ludzi był to znak działania Bożego. Nie dalej jak wczoraj opowiadał mi jeden z moich kolegów przeżycie Włoszki, której 5-letnie dziecko w samochodzie jadąc nagle zaczęło wołać: mamo, mamo, zatrzymaj się, jest papież, widzę na biało ubrany. matka się zaniepokoiła już nie samym tym, co dziecko krzyczy, ale że krzyczy. I rzeczywiście zatrzymała się przy drodze i w tym momencie zobaczyła nadjeżdżającą sprzeciwka ciężarówkę, która wpadła w poślizg i uderzyła na przeciwnym pasie w barierkę. W przeciągu tych kilku sekund mogło dojść do tragedii. Powiemy przypadek, zbieg okoliczności. Dla niej jest to wyraźny znak działania łaski Bożej przez wstawiennictwo Jana Pawła II, któremu cała rodzina była bardzo zawsze oddana.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz Paweł Ptasznik z Watykańskiego Sekretariatu Stanu, odpowiedzialny za redakcję niezwykłej książki Tato, mój przewodniku. A na zakończenie posłuchajmy jeszcze wielkopostnej refleksji o 9. przykazaniu dekalogu.
Nie pożądaj żony bliźniego twego. Trzeba, abyśmy idąc po śladach tylu synów i córek tej kujawskiej ziemi, tego biskupiego miasta, wpatrywali się w to boskie serce. Z niego płynie wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, jak uczy apostoł w liście do Efezjan. Znajduje się tutaj zarazem odpowiedź na tyle słabości i grzechów ludzi współczesnych, którzy nie żyją życiem wewnętrznym, żyją zewnętrznym, żyją zmysłami, żyją odruchem instynktów, idąc za przykazaniami dekalogu, które wytyczają program mojego pielgrzymowania. Tym razem należy tutaj przywołać na pamięć 9. przykazanie: nie pożądaj żony bliźniego twego. Nie tylko nie cudzołóż, ale też nie pożądaj. Nie daj się uwikłać wszystkim tym siłom pożądania, które drzemią w tobie jako zarzewie grzechu. Nie daj się opanować człowiekowi cielesnemu. Jeżeli będziecie żyli wedle ciała, pisze apostoł, czeka was śmierć. Ciało same nie ma innej perspektywy. Tylko duch ją ma. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli, a siły ducha są w człowieku i działa też w sercach ludzkich miłość, która jest z Ducha Świętego. A zatem podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z ducha i z Ducha Świętego. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości. Panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja? Czy raczej antycywilizacja, kultura, czy raczej antykultura? Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko zużywa jego człowieczeństwo.
Radio Watykańskie. Refleksją Jana Pawła II kończymy nasz wtorkowy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.